Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, to już 99. odcinek. Dziękuję patronowi podcastu Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube i do odwiedzania facebookowej strony Jak nie zwiedzać świata. Podróże i piłka nożna. To bardzo ciekawe połączenie, tym bardziej jeśli ktoś obie te rzeczy uważa za swoje pasje. Dziś odwiedzimy kontynent, w którym nie dość, że można zobaczyć mnóstwo niesamowitych miejsc, to jeszcze futbol znaczy w nim znacznie więcej niż tylko sprawa życia i śmierci. Ameryka Południowa. Aż 4 kraje w tej części świata, Argentynę, Chile, Peru i Boliwię, odwiedził mój gość Paweł Wolfinger. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Magister AWF-u Wrocław, od najmłodszych lat związany z futbolem, zawodowo trener bramkarzy, jesteś właścicielem Akademii Bramkarskiej Goalkeeping Center i menedżerem w Akademii Piłkarskiej PKS Łany. W ostatnich latach podróżniczo byłeś w Azji, w Afryce czy właśnie w Ameryce Południowej. I tu dziś zostajemy, bo to kontynent, gdzie piłka nożna jest niczym religia. Paweł, zgodzisz się z takim powiedzeniem, że futbol na tym kontynencie to filozofia, sposób życia i nieustająca pasja, która napędza te gorące południowe temperamenty mieszkańców?
Zdecydowanie tak. Moje doświadczenia związane z podróżami w te kraje mnie o tym przekonały. Dużo się widzi, dużo się słyszy w internecie a propos atmosfery na meczach lig południowoamerykańskich. I miałem okazję być na meczu ligi argentyńskiej, na meczu ligi boliwijskiej. Tak, to prawda, to jest styl życia. To, czy drużyna, której dany obywatel kibicuje, wygra mecz, czy przegra, wpływa na jego samopoczucie, humor, poziom szczęścia, to jakie ma nastawienie do świata i do otaczającego go społeczeństwa.
Czyli łączysz, można śmiało powiedzieć, przyjemne z pożytecznym. Nie dość, że edukujesz się podróżniczo, odkrywasz wiele interesujących destynacji, to jeszcze oglądasz futbol na tym najwyższym światowym poziomie i to na żywo.
Dokładnie tak. I podróże, i futbol to tak jak na wstępie powiedziałeś, to są dwie moje ogromne pasje. Udaje mi się to łączyć i na pewno też kierunki, które obieram, wpływ na to, gdzie decyduję się podróżować, gdzie decyduję się wybrać, ma możliwość obejrzenia futbolu, przede wszystkim futbolu, ale też innych sportów na żywo. I wiedząc, że chcę odwiedzić Amerykę Południową, no to wiadomo, aplikacja z tabelą, aplikacja z terminarzem spotkań, żeby móc jak najwięcej tych wydarzeń sportowych przeżyć na stadionie.
Nie ma wątpliwości, że spośród tych 4 państw, które odwiedziłeś w Ameryce Południowej, to właśnie Argentyna jest zdecydowanie na topie, jeśli chodzi o poziom reprezentacji piłkarskiej i tej miłości do futbolu. To aktualni mistrzowie świata z Leo Messim na czele, uważanym przez wielu za najlepszego zawodnika w historii. Cały czas nad Argentyną unosi się duch mającego status półboga, legendarnego Diego Maradony. Zresztą popularni albiceleste to 3-krotni zwycięzcy mundialu. Ale czy również pod względem atrakcji Argentyna jest najbardziej interesującym krajem?
Myślę, że klasyfikowanie tych 4 krajów nie jest dobrą decyzją, dobrym wyborem, bo każdy z tych krajów ma coś ciekawego w sobie, coś unikatowego. Na pewno pod kątem futbolu Argentyna króluje zdecydowanie. Ja będąc w Argentynie, już to było w czasach, kiedy Argentyna była mistrzem świata i oni czuli mega satysfakcję, bo oni nie lubią się z Brazylijczykami i Brazylijczycy przez lata dominowali nad Argentyną, jeśli chodzi o mundiale i inne ważne mecze. I teraz Argentyńczycy czuli tą dumę, że oni są mistrzami świata, że oni rządzą. Będąc w Buenos Aires, też kult Maradony unosi się wszędzie. Pytałem Argentyńczyków poznanych o Messiego i o Maradonę, jak oni podchodzą do obu tych legend. Oczywiście traktują ich jako piłkarskich bogów, jednego i drugiego, ale w samym Buenos Aires to Maradona był stawiany wyżej. A dlaczego? Nie pytałem ich dlaczego, bo wiedziałem, że chodzi o to, że Maradona wywodzi się z Buenos Aires, a Leo Messi jest Argentyńczykiem, ale z Buenos Aires w swoim życiu nie miał zbyt wiele wspólnego. Ale tak, duch futbolu na każdym kroku, plakaty, murale w Buenos Aires i czuć, że to jest po prostu typowo piłkarski kraj. W innych też futbol ma znaczenie. To widzimy przez to, że dzieci grają na podwórkach, jadąc drogą, czasami na zwykłych polach stawiają sobie plecaki czy kamienie głazy i grają w gałę tak zwaną, więc nie każdy kraj w Ameryce ma takie sukcesy jak Argentyna czy Brazylia, ale w każdym futbol jest jedną z najważniejszych dziedzin życia.
Ciekawe jest to, że bardzo często w Ameryce Południowej dla tych młodych ludzi piłka nożna to jest taki, powiedziałbym, paszport, przepustka do lepszego życia. Wielu znakomitych argentyńskich choćby piłkarzy wywodzi się z tych dzielnic biedoty, czyli z faweli.
Zgadza się. Młodzi ludzie mają idoli, za idoli mają przede wszystkim piłkarzy, przede wszystkim ze swoich krajów. Rzadko kiedy Argentyńczyk nie wymieni Argentyńczyka jako swojego idola i dla nich to jest ścieżka, którą niewielu, ale część młodych ludzi podąża. Jest to bardzo mały odsetek. Jak wiemy, w futbol gra cały świat, ale zawodowo gra jedynie promil wszystkich grających w piłkę. I dla nich to jest często w natłoku biedy, ubóstwa, trudnych warunków do wychowania się, do życia. Piłkarski idol jest taką ścieżką, że w życiu może się im udać, jeśli będą zdeterminowani, utalentowani i będą mieli dużo szczęścia.
Naszą wizytę w Argentynie zacznijmy od Buenos Aires, czyli stolicy. To największe miasto w tym kraju, jedno z największych w Ameryce Południowej, ponad 3-milionowa metropolia. Ciekawe jest to, że wbrew obiegowym opiniom, że stolice danych państw są mało atrakcyjne, boskie Buenos uchodzi za jedną z najbardziej magicznych stolic świata.
Zdecydowanie tak. Ja w swoich podróżach zakładam, że w danym miejscu będę raz i prawdopodobnie do tego miejsca nie wrócę ze względu na to, że na świecie jest wiele pięknych miejsc, które warto zobaczyć. Natomiast będąc w Buenos Aires, ja byłem przekonany, że w przyszłości do tego miasta będę chciał wrócić i mam nadzieję, że kiedyś to się uda. Spędziłem tam 3 dni. Plus jeszcze jeden dzień na powrocie, w sumie cztery pełne dni, ale przeżyłem tam tak wiele, tak sporo emocji, tak wiele pozytywnych wrażeń, jakbym spędził tam kilka tygodni. Poznałem ciekawych ludzi. Na pewno Buenos Aires jest miejscem, w którym też czuć Europę. I ja czułem się w Buenos Aires troszkę tak, jakbym czuł się, że to miejsce jest podobne do tych, w których już byłem.
O Buenos Aires mówiłeś, że to Paryż Ameryki Południowej.
Tak jest. Widać dużo architektury takiej przemyślanej, która była wykonana też przez wpływy Europejczyków. Widać najszersza ulica z świata właśnie mieści się w Buenos Aires. Ulica 10 albo 14 kwietnia. Nie pamiętam.
9
kwietnia.
Avenida 9 Julio.
Tak jest, zrobiła ogromne wrażenie. 10 pasów w jedną stronę, 10 w drugą. Do tego po 2 pasy w jedną i w drugą dla autobusów, dla komunikacji miejskiej. Ja blisko tej ulicy miałem swoje zakwaterowanie, więc byłem tam codziennie. Ale Buenos Aires jest bardzo różnorodne, bo jest rzeka i blisko Buenos Aires znajdują się jeziora, na których też jest dużo atrakcji, więc no, jeśli ktoś jest odrobinę kreatywny, nie jest w stanie w Buenos Aires się nudzić ani chwili.
co jeszcze warto w Buenos Aires zobaczyć?
No wiadomo, ja powiem o stadionach ze względu na...
Słynna La Bombonera, czyli bombonierka po polsku.
Tak jest. Stadion...
Ze względu na swój prostokątny kształt, tak się nazywa, i tam swoje mecze rozgrywa jeden z najpopularniejszych klubów świata, czyli Boca Juniors.
Tak jest. To jest dom tego klubu i cała dzielnica żyje i tym klubem.
La Boca.
La Boca, tak jest. Dzielnica jest bardzo kolorowa, a stadion się idealnie komponuje w to miejsce, bo też jest, wyróżnia się kolorystyką żółto-niebieską, więc klimat, który panuje i w dzielnicy, i wokół tego stadionu jest niepowtarzalny. Ale największym stadionem jest El Monumental River Plate, na którym też byłem. Natomiast nie na zwiedzaniu czy na meczu, tylko podczas koncertu jednego z najsłynniejszych zespołów na świecie. W dniu mojego przylotu do Buenos Aires Red Hot Chili Peppers grali koncert. Ja postanowiłem, że no muszę po prostu na ten koncert pójść. Nie jestem zagorzałym fanem tego zespołu, ale ciężko nie znać utworów, klasycznych utworów tej grupy.
Legenda.
Tak jest. I 125 tysięcy ludzi na wypełnionym stadionie River Plate. Coś niesamowitego, coś, co zapamiętam do końca życia.
Derby Boca River Plate są jednym z najbardziej ekscytujących piłkarskich meczów na świecie.
Na żywo byłem na meczu Vélez Sarsfield z Colón i to był mecz o dużą stawkę, bo oba zespoły walczyły o utrzymanie. Dosyć zagmatwana jest Liga Argentyńska, jeśli chodzi o regulamin, bo tabela jest sumowana z trzech ostatnich rund i dopiero po zsumowaniu punktów można ustalić, kto gra o utrzymanie, kto z ligi spada, a kto się w niej utrzymuje. Mecz niesamowity, jeśli chodzi o atmosferę na trybunach. Byłem w sektorze najbardziej zagorzałych fanów Vélez. Na stadionie José Amalfitano, który był areną mundialu w roku 78. I to, co przeżyłem na trybunach, no to w Europie czy na innych kontynentach to jest niemożliwe, żeby to przeżyć. Atmosfera, śpiewy, bicie w bęben i pozytywne nastawienie ludzi do mnie. To mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, że mieli świadomość tego, że jestem z innej bajki, że jestem z Europy, a traktowali mnie jak swojego i gospodarze wygrali ten mecz, rozgrywany w pięknej pogodzie.
Ciarki, atmosfera niesamowita. Ciekawe to, co powiedziałeś. Nie było tam na tej najbardziej radykalnej trybunie jakichś złowrogich spojrzeń na ciebie, takiego zachowania. O, gringo przyszedł, żeby sobie zrobić zdjęcia, obejrzeć, jak dopingujemy. Nie spotkałeś się z czymś takim?
Nie, wszyscy byli pozytywnie nastawieni. Ja oczywiście kupiłem sobie koszulkę tego klubu, bo mam taką potrzebę, że jeśli jestem na jakimś meczu zespołu, który jest gospodarzem, no to albo szalik, albo koszulkę muszę mieć. W Argentynie nie ma szalików. Na stadionie nie ma żadnej osoby z szalikiem, więc...
Dlaczego?
Nie wiem, w sumie oni jak zapytałem ich, to powiedzieli, że po prostu u nich nie ma takiej kultury. I nikt nie miał
koszulki.
Koszulki, tak, barwy klubu, ale szalika bez szalika. W Europie to szalik jest takim atrybutem kibica, a tam koszulka. No i ja, będąc w koszulce tego klubu, czułem się fantastycznie. Ciarki przez 2 godziny tak naprawdę, non-stop. Wrażenia bardzo pozytywne. Miałem sytuację, że miałem ze sobą kamerę GoPro, żeby nagrać to wszystko i wypadła mi z ręki ta kamera, spadła parę rzędów niżej i pomyślałem sobie, no niestety, to już po kamerze, jestem w Ameryce Południowej, w Europie być może bym nie znalazł, a co dopiero tutaj. A jeden z mężczyzn, który był na stadionie, znalazł tą kamerę, podniósł ją do góry, ja podszedłem do niego, podziękowałem, oddał mi kamerę, także no mega, mega pozytywnie to wszystko.
Będąc w Buenos Aires, choćby w tej dzielnicy portowej Boca, czułeś się bezpiecznie spacerując?
Tak, bo ja miałem świadomość tego, że dzielnica La Boca jest owiana też złą sławą. Natomiast w godzinach takich turystycznych od godziny 10 do godziny 17, 18 dostałem wiele informacji, że w tym momencie nie powinno nic mi się tam wydarzyć negatywnego.
Ta przestępczość pospolita jest na porządku dziennym, kradzieże, napady, ale na szczęście omijały cię te nieprzyjemne sytuacje.
Tak, ja uważam, że jak ktoś prowokuje nieszczęście, to dużo częściej go to nieszczęście spotyka. Jeśli wiemy, żeby pewne miejsca w danych porach dnia omijać, unikać ryzyka, no to staram się do tego stosować, bo można sobie zrobić kłopoty duże, będąc daleko od domu, bez możliwości wsparcia kogokolwiek.
Będziemy sobie chcieli w trakcie dzisiejszego podcastu troszeczkę porównać te cztery nacje, bo tak jak mówiliśmy, oprócz Argentyny byłeś jeszcze w Chile, w Peru i w Boliwii. Jakimi ludźmi są Argentyńczycy, oprócz tego, że tak jak wcześniej wspomniałeś, bardzo przyjazni?
Argentyńczycy, na tyle ile ja miałem okazję ich poznać, byli dla mnie bardzo otwarci. Poznałem młodych ludzi w wieku podobnym do mnie, albo trochę młodszym, powiedzmy w przedziale 20-30 lat, i widziałem wśród nich taką bezinteresowną pomoc, chęć zapewnienia mi też rozrywki, pytanie o plan dnia, co planuję. Zaprosili mnie też na wspólne wydarzenie wieczorem. Spotkaliśmy się w miejscu takim rozrywkowym i tam też spędziliśmy fajnie dzień. Pytali, jak dojadę do domu, do miejsca zamieszkania, czy nie mam problemu, czy mogą mi w czymś pomóc, więc też mnie ostrzegali przed tym, co może się stać, żebym był czujny, żebym unikał pewnych miejsc o pewnych porach, więc też mają świadomość tego, że nie wszyscy Argentyńczycy mają pozytywne i dobre zamiary.
Co jeszcze widziałeś w Argentynie poza Buenos Aires?
Byłem w patagońskiej części Argentyny, czyli lodowiec Perito Moreno. Niesłychanie ciekawe miejsce. Jest to trzeci największy zbiornik wody w stanie stałym na świecie. I jest to lodowiec, który co roku przybiera na objętości. Jest coraz większy, coraz mocniej się rozrasta i będąc w jego okolicy, słychać, jak ten lód się kruszy, topnieje i odrywa się od lodowca i wpada do morza, tworząc fale. Niesamowite miejsce.
Patagonia, czyli ta kraina położona na terenie Argentyny i Chile, kojarzy nam się jako taka surowa, bezludna kraina gdzieś na końcu świata. Jej sąsiedztwo, położenie blisko dwóch oceanów, bliskość Antarktydy powoduje, że ten klimat jest tam niesprzyjający, te warunki do życia są trudne. Ale mówi się, że wszystko rekompensują te niespotykane nigdzie indziej niesamowite krajobrazy.
To prawda. Miejsca, które tam widziałem, są dostępne tylko tam. Zarówno jeśli chodzi o naturę, ale o widoki, krajobrazy, ale też o zwierzęta. Miejsca, które są unikatowe na skalę całego świata poprzez położenie, ale stwierdzenie, że koniec świata jak najbardziej odzwierciedla ten region, bo będąc w Ushuaia, w mieście położonym najmocniej na południe na kontynencie, czuć, że to jest skrawek kontynentu, zarówno jeśli chodzi o pogodę, jak i o krajobraz. Będąc tam, miałem okazję płynąć kanałem Bigla, który to jest miejscem już wypraw na Antarktydę. Ushuaia jest takim miejscem, z którego wiele tych wypraw startuje. No i można było zaobserwować i wilki morskie, i pingwiny, więc dla fanów zwierząt widzianych tylko na co dzień w zoo albo w telewizji, móc zobaczyć to na żywo, niesamowite przeżycie. Oprócz Patagonii argentyńskiej, muszę wspomnieć o Patagonii chilijskiej, jeszcze na chwilę wracając do tematu. Byłem w Parku Narodowym Torres del Paine w Chile. Jest to park narodowy, który w wielu rankingach ma miejsce w top 10 najpiękniejszych parków narodowych świata. Spędziłem tam cały dzień. Razem z moimi znajomymi mieliśmy niesamowicie piękną pogodę, która nie jest tam czymś częstym, bo ta pogoda często bywa i pochmurna, i deszczowa. Widzieliśmy niesamowite rzeczy, które człowiek widząc zastanawia się, czy to naprawdę jest realne, czy to, co mam przed oczami, czy to nie jest jakiś sen.
Co to było na przykład?
W Torres del Paine są trzy szczyty położone koło siebie. Trzy szczyty górskie z takimi szpiczastymi wierzchołkami. My przez pół dnia liczyliśmy, że te szczyty zostaną odsłonięte przez mgłę, która wokół tych szczytów cały dzień się znajdowała. I był taki moment, na kilkanaście minut mgła się odsunęła, akurat byliśmy w pięknym miejscu widokowym i oczywiście no, zdjęcia, materiał wideo, ale przede wszystkim spojrzenie na to własnymi oczami i cieszenie się tym widokiem, który mamy przed oczami, ta cisza, ten spokój dookoła. Można dojść do ciekawych wniosków na temat i natury, ale też i siebie i swojego życia.
Tam z jednej strony można wybrać się na trekking, a z drugiej też objechać park samochodem.
Tak, tak. My wybraliśmy tą drugą opcję ze względu na to, że mieliśmy dosyć napięty grafik zwiedzania Ameryki Południowej i jeepem przejechaliśmy przez wszystkie najciekawsze, najważniejsze miejsca w tym parku wedle przewodników, które wcześniej czytaliśmy. Natomiast mam świadomość tego, że ludzie tam potrafią się zagłębić w park na tydzień, dwa i przejść cały ten park na piechotę, doznając kontaktu z tą naturą jeszcze głębiej, jeszcze mocniej.
Wstęp jest tam darmowy?
Nie, wstęp jest płatny przy wjeździe. Pamiętam, że...
Jakie to są koszta, pamiętasz?
Nie pamiętam. Wydaje mi się, że około kilkudziesięciu złotych. 40-50 złotych, ale to tak nie jestem przekonany w 100%.
Tam musicie wjechać z przewodnikiem?
Nie, my zwiedzaliśmy to w samochodzie, byliśmy w grupie pięcioosobowej, poruszaliśmy się tylko po wyznaczonych szlakach, po wyznaczonych drogach, więc przewodnik nie był konieczny.
Tierra del Fuego, czyli ziemia ognista. Kolejne miejsce, które z pewnością warto zobaczyć, będąc w Argentynie.
Zdecydowanie tak. Koniec świata, który jest podzielony i na Argentynę, i na Chile. Byliśmy w miejscu, gdzie był słupek graniczny z informacją, że za słupkiem jest granica, jest terytorium Chile, czyli miejsce granicy Argentyny z Chile, żeby za ten słupek nie przechodzić, ale ja bym nie był sobą, gdybym go nie przekroczył. Ziemia ognista, tak jak nazwa wskazuje, dużo mówi o charakterystyce tego regionu, o barwach krajobrazów.
Opowiedz nam troszeczkę właśnie może o tej charakterystyce, żeby słuchacze, którzy nie są za bardzo zorientowani w temacie, poznali tą specyfikę.
Dużo barw czerwieni, dużo barw brązu, dużo odcieni niebieskiego, jeśli chodzi o góry, o kolor wody, o niebo. Natomiast to wszystko jest dosyć jednolite w barwach. Słynne guanako, zwierzyna, która tam z tego regionu jest znana, jest słynna i dużo tego guanako tam mogliśmy okazję spotkać, będąc w podróży i nie tylko.
Jak to zwierzę wygląda?
To zwierzę jest to jest taki mały wielbłąd. Trochę taka lama, trochę taki wielbłąd. Tak wygląda troszkę do sarny podobne, jakby tak z naszego podwórka. I często te guanako tak sobie luźno biegało po polach, po otwartej przestrzeni i my jeżdżąc samochodem praktycznie codziennie spotykaliśmy tą zwierzynę. Natomiast mi się wydawała bardzo sympatyczna i też Widzieliśmy, że Tiahuanaco też stara się patrzeć na okolice, czy nie ma drapieżników, które by ją upolowały, więc no, taka jest natura, taki łańcuch pokarmowy, więc zawsze silny szuka kogoś słabszego, żeby go upolować.
A czy takie guanaco można było w Argentynie zjeść, spróbować mięso z tego zwierzęcia?
Ja nie próbowałem, ale myślę, że tak. Myślę, że są miejsca, gdzie to można zrobić. Oczywiście Argentyna kojarzy się z wołowiną i ta kuchnia oparta na mięsie, na wołowinie króluje. Nie tylko w Argentynie, ale też w okolicznych krajach, więc będąc tam, warto spróbować tego, co je lokalna ludność.
No właśnie, chciałem tym samym przejść do tematów kulinarnych związanych z jakimiś specjałami kuchni argentyńskiej. Co próbowałeś?
Wołowina, tak jak wspomniałem, w Buenos Aires. Były też kalmary w Ushuaii, ośmiornice, ze względu na to, że to miejsce, gdzie ogólnie Ushuaia jest miejscem mało ciekawym, jeśli chodzi o atrakcje, ale za to ma dużą liczbę bardzo wysoko ocenianych restauracji i widać to było popołudniami i wieczorami, gdzie kolejki kilkugodzinne do tych najlepszych restauracji się ustawiały. Więc my też jako grupa gotowaliśmy sobie dużo sami i były to głównie potrawy znane z Europy, tak żeby nie tracić też na to zbyt dużo czasu, tylko żeby korzystać z wyjazdu. Ale tak, kuchnia oparta przede wszystkim na grillu i na mięsie.
Jak wygląda Argentyna cenowo?
Argentyna w momencie, kiedy ja tam byłem, czyli przełom listopada i grudnia 2023, była przyjemnym miejscem, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, bo ta sytuacja polityczna przedstawiała się w ten sposób, że wymiana obcej waluty na argentyńską można było dokonać na dwa sposoby. Albo wymienić oficjalnie w Banku Narodowym i stracić, albo wymienić w miejscach nieoficjalnych tak zwany dolar blue, gdzie kurs tej waluty był trzy razy niższy niż w oficjalnym banku. To nam dawało taką możliwość, że po prostu mogliśmy wydać trzy razy więcej pieniędzy po nieoficjalnej wymianie. Choć te miejsca, w których wymienialiśmy walutę, wyglądały jak kantory. Natomiast teraz sytuacja w Argentynie się zmieniła. Zmienił się prezydent kraju, który wpłynął na politykę i dzisiaj wymiana waluty na nieoficjalną jest dużo mniej opłacalna niż to było w roku 2023. Więc ja mam w sobie troszkę dumy, że byłem w momencie, kiedy Argentyna była cenowo przystępna i ceny w Buenos Aires były... Nie mogę powiedzieć, że było tanio, ale były zbliżone do tego, jakie mamy, czy w tamtym momencie mieliśmy ceny w Polsce. Dzisiaj wyjazd do Buenos Aires to jest wydatek co najmniej dwa razy większy.
Gdzie tam się zatrzymywaliście?
Tak, booking.com. Znajomy, który organizował ten wyjazd, odpowiadał za miejsca zakwaterowania. Były to różnie, były to mieszkania, apartamenty, domki, w zależności też w jakim miejscu byliśmy, jaka była dostępność infrastruktury. Też nie mieliśmy ogromnych wymagań, bo celem wyjazdu było przede wszystkim poznanie jak najlepiej, jak najdogłębniej odwiedzanych krajów, a nie wylegiwanie się w hotelach. Więc te miejsca tak naprawdę służyły nam do tego, żeby wieczorem się wykąpać, wyspać, z rano zrobić, zjeść śniadanie i lecieć, zwiedzać świat, zwiedzać Argentynę i inne kraje.
Jakie są najkorzystniejsze połączenia między Polską a Argentyną?
Moje połączenie, bo na przykładzie tego mogę się wypowiedzieć, to było połączenie przez São Paulo.
Leciałem przez Brazylię?
Tak, leciałem z Mediolanu. Lot był docelowo do Buenos Aires z przesiadką w São Paulo. a natomiast przesiadka to było kilkanaście godzin, więc wymagało to pobytu w hotelu i nie dawało zbyt dużo możliwości na to, żeby São Paulo zwiedzić. Pamiętam, że cena, za którą ja kupiłem bilety, przedstawiłem tą cenę Argentyńczykowi, który mieszka w Polsce i on się mnie zapytał, czy to są bilety w jedną stronę. Ja mu powiedziałem, że nie, to jest cena za bilet w dwie strony. On zdziwiony mówi, no to w takim razie to jest w dolarach. A ja mówię, nie, to cena jest w złotówkach. To było 2300-400 zł za loty w dwie strony. Dla niego to było zaskoczenie, bo on lata, Argentyna, Polska, dosyć często latał w swoim życiu i jemu nigdy się nie udało w takich kosztach kupić biletów. Natomiast, no nie oszukujmy się, jakby nie atrakcyjna cena biletu, to też prawdopodobnie mój wyjazd do Argentyny w tamtym okresie by się nie odbył.
Paweł, w tej piłkarskiej hierarchii krajów, które widziałeś, po Argentynie najmocniejsza reprezentacja to bez wątpienia Chile. Alexis Sanchez, Arturo Vidal, no i legendy Iwan Zamorano, Marcelo Salas. Myślę, że wszyscy fani futbolu jednym tchem wymieniliby tych zawodników. A jak samo Chile?
Chile nie udało mi się poznać zbyt blisko od strony piłkarskiej, sportowej, ze względu na to, że w Chile zwiedzałem Patagonię i miejsca, które tak naprawdę były bazą wypadową do różnych parków narodowych. Na pewno Chile, zwłaszcza w ostatniej dekadzie, czy w ostatnich dwóch dekadach, bardzo mocno swoją pozycję piłkarską podkreśliło, wygrywając dwa razy Copa America, królując nad Argentyną, więc te kraje, które triumfują, zawsze mają satysfakcję nad mieszkańcami sąsiedniego kraju, że byli od nich lepsi.
No to co ciekawego widziałeś w Chile? Wspominałeś o tych parkach krajobrazowych.
Tak, Torres del Paine, o którym wspominałem, to był najpiękniejszy park narodowy, w jakim byłem. W
granica
życiu.
Argentyna-Chile.
Tak jest, tak jest. Miejsca, w których byłem, to Punta Arenas i Puerto Natales. To były miejsca, gdzie tak naprawdę szykowaliśmy się do naszych wycieczek, do naszego zwiedzania, trochę trekkingu, trochę jazdy samochodem, więc jeśli chodzi o miasta, nie było tam nie mam zbyt wiele wspomnień, jeśli chodzi o miejskie.
To był jedyny kraj z tych czterech, w którym nie odwiedziłeś stolicy. Santiago de Chile.
Zgadza się. Chociaż w Boliwii z tą stolicą to jest taka zagmatwana sprawa, bo byłem w La Paz, ale La Paz troszkę jest stolicą, troszkę nie jest, więc zależy kto jak na to patrzy.
Tak, o tym sobie jeszcze powiemy. Tą nieformalną stolicą jest La Paz, zresztą najwyżej położona na świecie. Natomiast konstytucyjną stolicą jest Sucre. Ale o tym powiemy, jak odwiedzimy za kilkanaście minut Boliwię. Teraz zostajemy w Chile. Co prawda spędziłeś tam niewielki okres czasu, ale miałeś okazję porozmawiać z lokalnymi mieszkańcami, poznać troszeczkę ich zachowania?
Raczej były to bardzo krótkie spotkania. Na pewno skosztowaliśmy lokalnej kuchni. Troszkę zwiedziliśmy tego regionu patagońskiego, Chile. Więc ze względu na krótszy czas nie udało się tak blisko poznać Chilijczyków. Na pewno są to ludzie temperamentni, z charakterem. Ich kraj jest ciekawostką, jeśli chodzi o ich położenie, bo mają jedną z najdłuższych linii brzegowych na świecie. Są bardzo wąskim krajem, ale bardzo długim, na terenie którego znajdują się Andy, wysokie szczyty górskie, więc też to położenie charakteryzuje samych mieszkańców.
A kuchnia chilijska?
Kuchnia chilijska podobna troszkę do argentyńskiej. Mieliśmy okazję skosztować, będąc w w jednej czy w dwóch restauracjach. Na pewno podobny klimat. Dużo, dużo mięsa, potrawy podobne, zbliżone, często te same potrawy, więc zbyt mało udało się tam zjeść, żeby móc powiedzieć, która kuchnia była lepsza, czy mi bardziej pasowała, ale zawsze wychodząc z lokalu byliśmy zadowoleni jakością.
Zawsze przy okazji wizyty w jednym z tych czterech krajów będę pytał o kwestie bezpieczeństwa, bo cały kontynent, Ameryka Południowa, uznawana jest za jeden z najniebezpieczniejszych na świecie. Jak to wygląda w Chile?
W Chile...
Spotkało cię coś nieprzyjemnego?
Nie było sytuacji nieprzyjemnych. Też byliśmy w miastach, gdzie jednak było sporo, w miejscach, gdzie było sporo podróżników, turystów i tak naprawdę też, jeśli chodzi o dany kraj, to oni starają się tak zapobiegać, tak organizować życie, żeby tam, gdzie jest duża liczba podróżników, gdzie ludzie przyjeżdżają po to, żeby zostawiać pieniądze w ich kraju, żeby to bezpieczeństwo było na odpowiednim poziomie. I nie było żadnej sytuacji, kiedy czułbym się zagrożony czy niekomfortowo.
Jak Chile w porównaniu do Argentyny wygląda pod kątem cenowym?
Myślę, że to, co na miejscu przykuło moją uwagę, to na pewno było drożej niż w Argentynie. I to będąc w miastach, które nie stanowią czołówki, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, to te ceny były droższe i się zastanawialiśmy, czemu w Chile jest tak drogo. Wynika to z wielu elementów geopolitycznych, więc jeśli chodzi o same koszty życia, myślę, że w Chile jest o to trudniej. Natomiast sama sytuacja polityczna w Chile, biorąc pod uwagę to, co się działo na przestrzeni lat w Argentynie, jest nieco spokojniejsza.
Jeśli chodzi o noclegi, podobnie jak w Argentynie, opieraliście się na Bookingu?
Tak jest. Booking jest na tyle powszechną platformą, że działa tak naprawdę wszędzie. Natomiast jedna ciekawostka z Chile. Pierwszy raz w życiu jechałem autostopem w Chile, będąc w Puerto Natales. Poszliśmy pochodzić po okolicy, znaleźliśmy jakiś szczyt niedaleko naszego zamieszkania, ale na powrocie postanowiliśmy, że może byśmy spróbowali wrócić autostopem. Zobaczymy, jak długo będziemy na tego autostopa czekać i czy uda nam się go znaleźć. I też zastosowaliśmy do tego taktykę, bo w grupie było dwóch mężczyzn i trzy kobiety, więc my postanowiliśmy się nieco ukryć, żeby to kobiety znalazły osobę, która się zatrzyma, i dosyć szybko, w ciągu 4-5 minut, dziewczyny znalazły osobę chętną, żeby nas podrzucić. No i my w momencie, kiedy gościu się zatrzymał, wyszliśmy z ukrycia i spytaliśmy się, czy ma miejsce dla całej 5-osobowej grupy. I miał, chociaż we dwójkę mężczyźni jechaliśmy w bagażniku. Nieduży odcinek, ale taka ciekawa historia, jeśli chodzi o moje podróżowanie autostopem.
No i kwestia lotów Polska-Chile. Jak to logistycznie rozegraliście?
Tak naprawdę to nie było takich lotów, bo z Argentyny udaliśmy się do Chile. Natomiast z lotami też ciekawa historia się wiąże, bo z Buenos Aires miałem lot do El Calafate, które znajduje się w Patagonii, blisko granicy chilijsko-argentyńskiej. No i planowany lot miałem na godzinę 7, natomiast o 7 rano dopiero się obudziłem. A więc pierwszy raz w życiu zaspałem na samolot, który mi odleciał. Byłem nieco zestresowany ze względu na to, że będąc w Buenos Aires, pozostali członkowie grupy czekali już na mnie w El Calafate i nie chciałem im popsuć planu tej wycieczki. Natomiast budząc się zbyt późno, byłem w sytuacji niecodziennej. Postanowiłem jak najszybciej udać się na lotnisko. Ze względu na to, że loty z Buenos Aires do El Calafate odbywają się kilka razy w ciągu dnia, wpadłem zestresowany, spóźniony na to lotnisko, pytając pana z obsługi, czy jest możliwość lecieć najbliższym samolotem, no bo po prostu wcześniejszymi uciekł, zaspałem. I powiedział, że niestety, ale wszystkie miejsca są wyprzedane, następny samolot dopiero za 5 godzin. Uznałem, że nie ma innej możliwości, muszę na niego poczekać. Natomiast po chwili pan zawołał mnie ponownie i mówi, że a wie pan co, akurat się zwolniło. Miejsce, jedno miejsce w samolocie akurat mamy wolne, więc może pan lecieć. Mam dla pana dobrą wiadomość. Proszę pójść do kasy obok, zapłacić za bilet i leci pan. Ma pan szczęście. Podchodzę do kasy obok. Byłem przekonany, że będę musiał kupić nowy bilet lotniczy, który będzie kosztował 500 zł. Okazało się, że pani przebukowała mi ten bilet, na który lot zaspałem, na ten późniejszy i zapłaciłem około 200 zł za to, że poleciałem 2 godziny później. Uznałem potem, że w sumie dobrze się stało, bo te 2-3 godziny snu dłużej były mi bardzo potrzebne i to była dobra inwestycja, ale to przyznałem dopiero po fakcie, bo w momencie, kiedy byłem na lotnisku, a mój samolot już był w połowie trasy, to poziom szczęścia i zadowolenia był na innym poziomie.
O ile w Argentynie niemal każdy mieszkaniec jest w stanie z tobą prowadzić wielogodzinne dysputy na temat futbolu, to jak ta miłość do piłki nożnej wygląda w Chile?
Na pewno nie jest, futbol nie jest dziedziną życia, która nie interesuje Chile.
Która ich determinuje.
Tak, natomiast no, futbol jest ważny w każdym kraju tego kontynentu i dzieci grające w piłkę blisko drogi, na polach i tak dalej, no to już daje do myślenia, że jeśli dzieci grają w piłkę licznie w każdej okolicy, no to nawet jeśli ten dzieciak w przyszłości nie jest piłkarzem, no to ten futbol w nim zostaje i ogląda mecze, się interesuje i na pewno Chilijczycy mają ogromną frajdę, jeśli Chile wygrywa z innymi krajami i żyją tym. Natomiast nie jest to aż tak mocno związane z ich stylem życia, jak w Argentynie.
Im dalej w las, tym nieco trudniej o piłkarzy wybitnych, których nazwiska jednym tchem są w stanie wymienić fani futbolu. Zostało nam Peru i Boliwia. Zacznijmy może od Peru. Zawodnik, który przychodzi mi na myśl, chyba myślę jeden z najsłynniejszych z tego kraju, to były napastnik m.in. Bayernu Monachium, Claudio Pizarro.
Zgadza się. Ja od urodzenia jestem fanem Bayernu Monachium, więc Claudio Pizarro jest mi bardzo dobrze znany. Wybitny napastnik na skalę Peru, chyba najsłynniejszy, najlepszy zawodnik w historii. I nazwisko Claudio Pizarro w Peru często dawało możliwość do rozmowy z lokalsami. Więc tak, zdecydowanie inny poziom piłkarski. Natomiast to nie znaczy, że ludzie nie interesują się piłką i że nie są fanatykami, bo futbol zarówno w Peru, w Boliwii troszkę mniej, ale w Peru też jest jedną z ważniejszych dziedzin życia.
Bez wątpienia jednak to najbardziej charakterystyczne miejsce, które kojarzone jest z Peru, to Machu Picchu.
Tak, miejsce to jest często magnesem
do... Odwiedziłeś?
Tak, oczywiście byłem na Machu Picchu i to była wizyta taka aktywna i która mnie bardzo zaspokoiła, bo spędziłem tam 4 godziny, zwiedzając wszystkie miejsca w tym ośrodku. Miejsce no, słynne, niesamowite, cud świata. Natomiast na pewno nie jest to miejsce, które ja uznam za najciekawsze miejsce swojej wycieczki.
Mieliśmy podcast o Peru, w którym nasz gość opowiadał wprost, że jest to bardzo przereklamowane miejsce i bardzo drogie.
Uważam, że ogólnie cuda świata są przereklamowane i są inne miejsca, które stanowią większą atrakcję, ale to jest kwestia bardzo indywidualna. Jednemu spodoba się bardziej Machu Picchu, innemu inne miejsce, inna atrakcja turystyczna. Ja nie czułem się, żeby Machu Picchu jakoś, żebym się zawiódł i tak dalej, natomiast to też kwestia naszych oczekiwań. Jeśli mamy ogromne oczekiwania co do danego miejsca, to potem często przychodzi zawód. Jeśli jesteśmy otwarci na to, że może nam się spodoba, może nie, wtedy przeżywamy to, wydaje mi się, bardziej naturalnie, bardziej ludzko. I w Machu Picchu widać, że wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają w ten region, no to tylko głównym celem 99% albo i 100% jest to, żeby odwiedzić to miejsce. I można to miejsce odwiedzić na dwa sposoby. Albo poprzez spacer, albo wędrując wzdłuż torów kolejowych, trasa ma około 10 kilometrów, albo wsiadając w pociąg, płacąc duże pieniądze, nie pamiętam dokładnie jakie, ale pamiętam, że ta kwota robiła zawrót głowy, chodziło o przejazd pociągiem 10 kilometrów i kwota około 300-400 zł, dokładnie nie pamiętam, można wsiąść w pociąg, dojechać w kilkadziesiąt minut pod Machu Picchu do miejscowości Agua Caliente i stamtąd się udać na Machu Picchu. My wybraliśmy tą opcję spacerową i wydaje mi się, że to jest lepszy wybór ze względu na większe przeżycia, na więcej czasu spędzonego z naturą, na to, że ten pociąg jedzie, część ludzi tam siedzi w środku, a my po prostu doznajemy tej natury nie z okna pociągu, tylko maszerując na nogach.
Co zrobiło na tobie na miejscu największe wrażenie na terenie tego najlepiej zachowanego miasta Inków?
Wrażenie negatywne zrobił jeden element, o którym muszę wspomnieć, bo na środku takiego placu, dużego placu Machu Picchu znajdował się namiot, który kolorystycznie mocno odstawał od reszty kolorystyki. I co się okazało, że prezydent były czy obecny, nie pamiętam dokładnie, Peru, postanowił, że on sobie wyląduje helikopterem na Machu Picchu, bo ma taki kaprys i ze względu na to budowali jakąś platformę pod ten helikopter. Ostatecznie do tego nie doszło, ale Machu Picchu zostało w pewien sposób naruszone i no, ten namiot po prostu niesamowicie psuje widok i uświadamia ludzi też, w jakim miejscu są pod względem politycznym, społecznym, że kaprys jednej ważnej osoby może spowodować, że nagle naruszamy cud świata i robimy tam coś, żeby zaspokoić polityka.
A pamiętasz budżet, z jakim musiałeś się zmierzyć, żeby zaliczyć Machu Picchu? Jakie to są koszta?
Nie pamiętam ze względu na to, że w naszej grupie był znajomy kolega, który organizował ten wyjazd i to on ponosił wszystkie koszty, które musieliśmy pokryć. Natomiast w Machu Picchu jest parę opcji zwiedzania tego miejsca i w zależności od opcji, od wybrania poziomu, kategorii zwiedzania, adekwatnie do tego jest też bilet tańszy albo bilet droższy. Ja nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował skorzystać z tej bogatszej oferty, mając bilet uprawniający do ograniczonego zwiedzania. I wykorzystując moment, po prostu przebiłem się na stronę, gdzie można było zwiedzić całe Machu Picchu. I samo miejsce robi wrażenie. Też aura, w której to miejsce się znajduje, czyli góry i mgła, którą mieliśmy na początku zwiedzania, też zrobiła klimat. Ale to miejsce też jest uzależnione od warunków pogodowych, bo można zwiedzać Machu Picchu w warunkach atmosferycznych, które powodują, że odbiór tego miejsca jest mniej pozytywny, niż gdy robimy to przy sprzyjających warunkach, więc ta lekka mgiełka, która się unosiła nad tym miejscem w momencie, kiedy ja byłem na Machu Picchu, no, zrobiła klimat. Nie mogę powiedzieć, że mi się tam nie podobało. Natomiast miejsce cud świata, wybrane kategorii. Uważam, że jest to miejsce ciekawe, ale czy jedno z najciekawszych na świecie? Mam wątpliwość.
Co zatem mniej komercyjnego, ale równie ciekawego warto zobaczyć w Peru?
Przede wszystkim kanion Kolka był miejscem, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Warunki pogodowe oczywiście mają wpływ na ocenę odwiedzanych przez nas miejsc, ale najgłębszy kanion na świecie. Kanion, który jako pierwsi przepłynęli Polacy i jest to zapisane w annałach tego miejsca. Latające kondory, ogromne ptaki, będące symbolem też tego kraju, tego regionu na świecie. I ścieżka prowadząca po zboczach kanionu, najpierw jednym brzegiem, potem przejście przez niesamowicie klimatyczny mostek wiszący na drugą stronę. Nocleg w jednym z niewielu dostępnych tam miejsc noclegowych, niekoniecznie w ekskluzywnych warunkach, i rano, 4 rano wyjście znowu do opuszczenia kanionu Kolka. To miejsce zrobiło na mnie większe wrażenie niż Machu Picchu i uważam, że jeśli ktoś planuje zwiedzić Peru, to jeśli ma możliwość, to kanion Kolka ja zdecydowanie polecam. Dla mnie było to niesamowite przeżycie.
Od 1300 do 1500 metrów, licząc od poziomu rzeki do jej południowej, niższej krawędzi, na której znajdują się te dwa popularne miejsca widokowe w kanionie Kolka. Taka jest jego głębokość. Sprawdziłem i jest dwa razy głębszy niż Wielki Kanion Colorado.
Tak, wysokość kanionu mierzona od poziomu wody do najwyższego szczytu. Nie byłem na Wielkim Kanionie w USA, natomiast byłem w drugim największym kanionie na świecie, Fish River Canyon w Namibii, i kanion Kolka był dla mnie bardzo ciekawy, ze względu na to też, że wymagał aktywności fizycznej. Można powiedzieć, że odbyliśmy tam trekking. Trzeba było trochę pospacerować, najpierw w dół, potem w górę. Dla osób aktywnych, które lubią spędzać czas w sposób aktywny, no to jest super przeżycie i tak było w moim przypadku.
No to z dołu w górę, góry tęczowe, ponad 5000 metrów nad poziomem morza.
Tak, jednym z miejsc naszej wyprawy było miasto Cusco, które jest piękne, które jest pięknie położone między wzgórzami andyjskimi i jest położone na ponad 3000 metrów, czyli już samo miasto, które jest położone nieco w nietce, ma wysokie położenie i też inne jest tam powietrze, inaczej się oddycha niż w miastach położonych na wysokościach, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. I wypad stamtąd na góry tęczowe, słynne z Instagrama, słynne z Facebooka, znane z tego zdjęcia, jak kolory tęczy są położone obok siebie. I co ciekawe, te kolory tęczy odsłoniły się nie tak dawno, bo kilka lat temu, wcześniej będąc pod lodem, pod śniegiem przez cały rok, więc ta atrakcja jest dosyć świeżą atrakcją. Wejście na szczyt Winnikunka, 5036 metrów nad poziomem morza, wydawało się dla mnie to, że to nie będzie jakieś trudne przedsięwzięcie, i rzeczywiście wejście na ten szczyt nie było mega wyzwaniem. Myślę, że każdy w miarę sprawny człowiek jest w stanie to osiągnąć. Natomiast wiążące się z tym kwestie oddechowe, czyli mniejsza zawartość tlenu w powietrzu i skutki tego wejścia na powrocie, no, dały się mocno we znaki. Mieliśmy w grupie saturator mieliśmy w grupie narzędzie do mierzenia saturacji. Nie jest to saturator. Wyszło mi, że miałem najniższą saturację w tej grupie, 62. Co w wielu przypadkach już osoby związane z medycyną mówią, że to już jest szpital i to już taki nieciekawy przypadek, więc były problemy.
A skoro już o kwestiach oddechowych mówimy, jesteśmy na takich wysokościach, mieliście okazję odwiedzić najwyżej położone miasto na świecie, które leży w Andach, właśnie w Peru, w południowej części tego państwa?
Nie wiem dokładnie, o jakie miasto chodzi.
Nazywa się La Rinconada.
A, to już kojarzę. Nie byliśmy w La...
5100 metrów nad poziomem morza znajdują się w nim między innymi kopalnie złota.
już kojarzę to miejsce z negatywnej strony. Oglądałem kiedyś podróżników, którzy odwiedzili to miejsce i poziom życia tam oraz poziom zanieczyszczenia, jakość życia mieszkańców, no nie zachęcają, żeby to miejsce odwiedzić i nie planowaliśmy. Nie było to celem naszej wyprawy. Być może dla podróżników jest to ciekawostka i miejsce warte zobaczenia, natomiast wiele negatywnych opinii o tym miejscu nie zachęciło nas do tego.
A jakie masz opinie na temat stolicy Peru, czyli Limy, w której zamieszkuje ponad 8 milionów ludzi?
Ogromna aglomeracja. Tak naprawdę aż ciężko sobie wyobrazić tą liczbę. Rozmiary miasta są ogromne, ciężko zwiedzić dużą część, będąc jedynie kilka dni. Skupiliśmy się na tym historycznym centrum miasta.
Plaza de Armas, czyli ten centralny plac, najstarsza część Limy.
Tak jest. I w położeniu tego placu najważniejsze budowle i sakralne, i polityczne. Co do Limy, nie jest to miejsce, które bym polecił. Też to nie jest miejsce, w którym czułem się wyjątkowo, czy tam po prostu bezpiecznie. Spaliśmy w dzielnicy Miraflores, która jest taką turystyczną, bardzo ładną dzielnicą, można powiedzieć europejską, gdzie jest bezpiecznie, gdzie nie ma zagrożenia z trudnymi sytuacjami życia codziennego. Natomiast ja miałem sytuację nieprzyjemną, troszkę też ze swojej winy, jadąc Uberem, wracając z jednej z atrakcji turystycznych, miałem uchylone okno w samochodzie i podbiegł mężczyzna, jakiś lokals, i chciał mi wyrwać telefon z ręki. Było to w sytuacji, kiedy w tym samym dniu wylatywałem już z Ameryki Południowej do Europy i jeśli doszłoby to do skutku, jeśli ta kradzież by się powiodła, ja miałbym ogromne problemy z tym, żeby sobie z tym problemem poradzić, bo to nie tylko sam bilet na samolot, ale jeszcze inne rzeczy związane z powrotem do domu, ale też inne dane i tak dalej, więc naprawdę trzeba być czujnym i są miejsca, których trzeba unikać nie tylko w nocy, ale też w ciągu dnia. Natomiast w Limie jest uznawana niedawno w rankingu najlepsza restauracja na świecie, Central, w dzielnicy Barranco. Ja byłem w tej dzielnicy, nie odwiedziłem tej restauracji, ponieważ wstęp jest dosyć kosztowną.
Sam wstęp?
Tak.
Bez konsumpcji.
Znaczy wstęp, który od razu daje nam pakiet posiłków, które tam zjemy. Z tego co pamiętam, 1800 zł, 1600, 1800 zł. Za wstęp i za, oni to nazywają przeżycie kulinarne.
Tak. Niebo w gębie.
Na pewno. Ja liczę na to, że kiedyś będę na takim poziomie, że kwestie finansowe nie będą barierą do skorzystania, ale oprócz tego były inne ciekawe i gastronomicznie, i niegastronomicznie miejsca. Co ciekawe, cena tej podróży kulinarnej niedawno była o połowę mniejsza. Natomiast to, że w rankingu zostali uznani jako najlepsza restauracja na świecie, spotęgowała cenę, ale można mieć pieniądze, chcieć tam wejść i nie wykonać tego, ponieważ odbywa się to w formie zapisów i trzeba po prostu odpowiednio wcześnie zarezerwować sobie termin, żeby mieć pewność, że płacąc duże pieniądze wejdziemy do tej restauracji.
No to może porozmawiamy jeszcze o jakichś lokalnych perełkach kulinarnych. Jak byś porównał kuchnię argentyńską, chilijską i peruwiańską?
No słynna potrawa peruwiańska ceviche, która na wstępie się pojawiła. Kuchnia peruwiańska była różnorodna. Bardziej różnorodna, miałem wrażenie, od kuchni argentyńskiej. I dawała też opcje mięsne w postaci lam, alpak, czyli słynnych zwierząt w tym kraju i oczywiście też spróbowałem tego typu mięsa, natomiast nie było to jakieś kulinarne przeżycie, które bym zapamiętał do końca życia. Na pewno jeśli chodzi o trunki, bo to też zalicza się do kulinariów, mają swoje lokalne przysmaki, które niekoniecznie naszej grupie przypadły do gustu, więc raczej szukaliśmy coś, co znamy z życia w Europie.
Oprócz tej jednej nieprzyjemnej sytuacji z telefonem, próbą kradzieży mieszkańców Peru oceniasz pozytywnie?
Tak, tak. Mieszkańcy Peru mają nietypową budowę ciała ze względu na to, że oni żyją wysoko. Ich kraj jest położony wysoko nad poziomem morza, więc wśród społeczeństwa bardzo duży odsetek to są ludzie niewysocy, o bardzo szerokich klatkach piersiowych. Z tego, co się dowiadywałem, to wynika z powietrza, z mniejszej gęstości tlenu w powietrzu i te płuca są bardziej rozbudowane i przystosowane do życia na tych wysokościach, żeby ułatwiać po prostu funkcjonowanie. Więc są to ludzie często niewysocy i krępi. I ja ze swoich obserwacji, z tego co widziałem w Europie, w innych krajach i jak odbieram to jako mężczyzna, no nie byłem zachwycony urodą Peruwianek. Oczywiście każdy ma swoje jakieś typy i każdy ma swój styl, ale ogólnie nacja Peruwieńczyków kojarzy nam się z niewysokimi ludźmi o szerokich klatkach piersiowych i ogólnie o takiej krępej budowie.
No to Argentynki, Chilijki, Peruwianki czy Boliwijki, które są najbardziej atrakcyjne?
Myślę,
według
że
ciebie?
To bardzo względne.
według ciebie?
Według mnie myślę, że Argentynki. Myślę, że Argentynki.
Dziewczyna albo żona słyszy, więc trzeba być dyplomatycznym.
Myślę, że Argentynki, bo urodą przypominają Europejki, zwłaszcza z Półwyspu Iberyjskiego. I są to często wysokie kobiety.
Rozumiem, że oprócz tej bardzo wysokiej ceny za wejście do tej ekskluzywnej restauracji, Peru nie jest wymagające pod względem uszczuplenia naszego budżetu.
Tak, Peru myślę, że możemy ocenić jako taki kraj stosunkowo tani. Na pewno nie mega tani, ale nie jest tam drogo. Uważam, że ceny, które były tam, a w porównaniu do Chile czy do Argentyny, to było wyraźnie taniej. Natomiast też były sytuacje, w których ceny dla turysty są inne niż ceny dla lokalsów i niejednokrotnie będąc w sklepie jakimś tam spożywczym, chcąc kupić najprostsze rzeczy typu woda, typu bułka, baton, na to, żeby w ciągu dnia mieć coś zjeść. Oczywiście nie było cen w sklepach. Podchodząc z produktami do kasy, kobieta czy mężczyzna stukał na kalkulator i pokazywał na kalkulator cenę. I byłem przekonany, że te ceny, widząc, że jestem z innego kontynentu, jestem turystą, były dla mnie wyższe. Myślę, że 2-3 razy więcej kosztowało mnie to, niż by to kosztowało osobę, która żyje lokalnie.
No a jak w Peru z futbolem? Bo piłkę nożną zostawiamy na koniec opowieści o tym kraju. Miałeś okazję obejrzeć jakiś mecz ligowy tudzież reprezentacyjny na żywo?
Niestety się nie udało, ponieważ rozgrywki wtedy już były w fazie, że były skończone. Nie było w tym okresie meczu. Nie było takiej możliwości, bo myślę, że jakby taka się trafiła, to bym nie odpuścił. Natomiast to, że nie było możliwości obejrzenia meczu, nie znaczyło dla mnie, że nie będę na żadnym stadionie, bo tych udało mi się zobaczyć całkiem sporo i udało mi się odwiedzić wszystkie 4 największe stadiony peruwiańskie. 2 stadiony w Limie. Największy stadion w Peru, czyli El Monumental U. taka nietypowa literka na końcu nazwy. I pięknie położony stadion Universitat de Deportes, robiący stadion duże wrażenie i ciężko też tam było mi na niego wejść, ale o tym za chwilę. Byłem też na stadionie narodowym w Limie. Kolejny drugi duży stadion w stolicy kraju, który zrobił mniejsze wrażenie, ale tam mecze rozgrywa reprezentacja bardzo często. Byłem też na stadionach w Cusco. Stadion ponad 40-tysięczny o bardzo nietypowej kolorystyce. Oraz stadion w Arequipie. 60-tysięczny stadion, którego ciekawostką było to, że znajduje się na terenie kampusu studenckiego. I że trybuny są oddzielone od boiska wodą, taką małą fosą, że jeśli ktoś wpadnie na pomysł wbiegnięcia na murawę, no to wpada najpierw do wody, a jak z wody się wydostanie i nie dopadnie go ochrona, to wtedy być może uda mu się wbiec na boisko. Natomiast
a może to też oryginalny pomysł na to, żeby race rzucane z trybun szybciej gasły?
Możliwe, nie pomyślałem o tym. Ale z wejściem na każdy stadion wiąże się ciekawa historia, bo najpierw Stadion Narodowy, nie udało mi się na niego wejść tak oficjalnie, jak nakazuje podręcznik. Więc udałem się do jednego ze strażników i wręczyłem mu łapówkę, wartą kilkadziesiąt złotych, żeby mnie wpuścił. I on na początku powiedział mi, że mnie nie wpuści, ale jak zaproponowałem mu za to małe wynagrodzenie, to oczywiście się uśmiechnął i mnie wpuścił na ten stadion. Więc wszedłem, zobaczyłem, porobiłem zdjęcia, wideo i musiałem opuścić stadion, bo już czekał na mnie z zegarkiem w ręce. Stadion w Cusco. To samo, waluta lokalna zachęca do tego, żeby wpuścić turystę na stadion i panowie byli tutaj milsi, bo pogadali, porobili sobie zdjęcia, troszkę porozmawialiśmy. Kolejny stadion w Arequipie to była ciekawa przygoda, bo trzech ochroniarzy nie dawało mi szansy na wejście na stadion. Odprawiali mnie z kwitkiem, aż znalazłem jeszcze jedno wejście na stadion, gdzie był ochroniarz, który powiedział, nie ma problemu, pokaż dokument tożsamości, że jesteś tak jak mówisz, że jesteś z Polski, chcesz zobaczyć stadion i sobie wejdź. I miałem okazję zwiedzić ten stadion tak bardzo, bardzo blisko. I ostatni stadion, ten największy, czyli El Monumental, tu była godzinna próba wejścia na stadion. Cały czas ochroniarz mówi, że nie może mnie wpuścić, bo kamery, bo to, bo tamto. Natomiast ja w tym dniu miałem koszulkę klubu Universitat na sobie, bo kupiłem sobie koszulkę w sklepie rano, bo mi się bardzo podobała. I szli pracownicy tego klubu, którzy zauważyli, że się kręcę. Zacząłem z nimi rozmowę, że przyjechałem z Polski i chciałbym zobaczyć stadion i tak naprawdę oni pozwolili mi wejść na teren stadionu i mówią, okej, no to wszystko fajnie, podoba ci się. Ja mówię, ale tam jest jeszcze uchylone wejście na trybuny, tak żeby zobaczyć, jak to wygląda wszystko w środku. I oni, okej, rzeczywiście, no to nie ma problemu, to chodź. Więc tak naprawdę albo ludzka życzliwość, albo pieniądze pozwoliły mi obejrzeć te areny.
Dżentelmeni, nie rozmawiają o pieniądzach, ale tradycyjne pytanie, kończąc już wątek trzeciego z państw Ameryki Południowej, w których wizytowałeś, jeśli chodzi o budżet i o loty, to najwięcej pochłonęło z twojej kieszeni?
Więc przedstawię organizacyjnie, jak to wyglądało. Wyjazd do Argentyny i do podróż do Argentyny i do Chile w 2023 roku ze wszystkimi kosztami związanymi z tym i z udziałem w wydarzeniach sportowych, koncercie i tak dalej. No to była kwota około 15 tysięcy złotych i wyjazd trwał troszkę powyżej dwóch tygodni, ale też w cenie tej były zarówno loty w Europie, jak i w Ameryce, plus zakwaterowanie i wszystkie atrakcje. I podobnie wypadł wyjazd kosztowo do Peru i do Boliwii, natomiast tam byłem dłużej, bo tam byłem, w sumie wyjazd był aż 3 tygodnie i jeszcze doszły do tego 2 mecze w Europie, które widziałem na żywo, więc jak sumowałem te wyjazdy, to tak naprawdę można powiedzieć, że Peru z Boliwią było tańsze. ale trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu kilkunastu tysięcy. Wiem, że można zrobić to taniej, pewnie sporo taniej, ale też można zrobić to drożej. W zależności od potrzeb, od tego, jakie ma się preferencje, jakie ma się możliwości, uważam, że żaden grosz wydany z tej sumy nie był złą inwestycją i były to znakomicie zainwestowane pieniądze na to, żeby poznać świat.
A jeśli chodzi o połączenia Polska-Peru?
Polska, Peru, tak samo, wylot z Mediolanu, czyli najpierw trzeba było polecieć do Mediolanu, do Włoch mamy dobre połączenia i z Mediolanu, ale z innego lotniska, nie z tego, gdzie leciałem, z którego leciałem do Argentyny, tylko z innego dużego lotniska w Mediolanie, lot do Limy bezpośrednio. Koszty podobne. 2000 z kawałkiem. Przesiadka Mediolan, przesiadka w Paryżu szybka i lot do Limy i potem powrót na takiej samej trasie.
No i tym samym na deser lub jak kto woli danie główne Boliwia, która pod względem piłkarskim należy do jednych z outsiderów spośród wszystkich piłkarskich reprezentacji Ameryki Południowej, mimo że trzykrotnie grała w Mistrzostwach Świata. Nigdy nie wyszła z grupy. Paweł przyznaje się bez bicia, nie jestem w stanie wymienić żadnego boliwijskiego piłkarza znanego. Pomożesz?
Ja mam ten sam problem i będąc w Boliwii, pomyślałem, zerknę sobie do składu reprezentacji, czy jest jakiś piłkarz, którego kojarzę w Europie, czy jakieś nazwisko i no niestety nie udało się znaleźć i w mojej świadomości wiedzy piłkarskiej w głowie jest zawsze to, że w Boliwii jest stadion wysoko położony, na którym Boliwia przez lata rozgrywała mecze i wygrywała z największymi potęgami. Ale Boliwia, jeśli chodzi o piłkarską historię kraju, no niestety brak tutaj jakiejś ikony znanej gdzieś dalej niż Boliwia.
O ile Boliwia pod względem piłkarskim nie ma za dużo do zaoferowania, to jeśli chodzi o sam kraj, jest jednym z najciekawszych w Ameryce Południowej. Droga śmierci. Zacznijmy od tego miejsca, które idealnie wkomponowuje się w content podcastu.
Tak jak nazwa wskazuje, droga jest słynna z tego, że giną tam ludzie. Ginęli kiedyś, giną teraz i ginąć prawdopodobnie będą. I mam wrażenie, że Boliwijczykom nie zależy zbytnio, żeby to się zmieniło. Drogę pokonałem na rowerze w ramach organizowanego wyjazdu rowerowego w tym miejscu. Droga jest tak położona, że jedzie się głównie w dół, zjeżdża się do miejscowości niżej położonych. Jest to kilkadziesiąt kilometrów, nie pamiętam dokładnie ile. Jest wiele miejsc, gdzie można stracić zdrowie, a nawet życie. I po tej drodze czasami jeszcze poruszają się auta. Kiedyś to był główny szlak łączący tą część kraju z Limą, gdzie ten ruch samochodowy był...
Z La Paz.
Z La Paz, tak.
To jest oczywiście ta nieoficjalna stolica.
Tak, z La Paz. Teraz ten ruch jest popuszczony inną drogą, już taką drogą zgodną z tym, jak to powinno wyglądać w transporcie, czyli asfalt, szerokie łuki, barierki, a tamta droga została atrakcją turystyczną. Czasami też pojawi się jakiś pojazd, który chce lokalnie się przemieścić i ludzie na rowerach, którzy przyjeżdżają, żeby przeżyć ekstremalne momentami emocje, w zależności od stylu jazdy. A niektórzy no, nie wracają z tego miejsca i było wiele opowieści przewodników o tym, że tu zginęło tyle osób, tu kiedyś spadł autokar, zginęło 80 osób i tak naprawdę w każdym miejscu, każde miejsce było zaznaczone śmiercią.
Te statystyki mówią, że co roku ginie na drodze śmierci od 200 do 300 osób. Wyobraźcie sobie, że jedna strona drogi to jest lita skała, a druga opada w 600-metrową przepaść. Większa część drogi ma tylko 3,5 metra szerokości, a niektóre odcinki są nieutwardzane, bez jakichkolwiek zabezpieczeń. No i do tego te ciepłe, wilgotne wiatry, które uderzają w zboczandów, przynoszą ulewne deszcze, mgłę, zalewają i tak już niebezpieczną drogę potokami wody i te błotne osuwiska, spadające skały są na porządku dziennym, więc z urwisk od czasu do czasu spływają małe wodospady. To, co mówiłeś o rowerzystach, że ta sława internetu sprawiła, że ta droga stała się celem dla miłośników sportów ekstremalnych, i firmy turystyczne takie wycieczki organizują. Te koszty nie są jakieś wysokie, bo wahają się od 50 do 100 dolarów, ale w ostatnich kilkunastu latach kilkunastu rowerzystów zginęło w różnych wypadkach.
Tak, zgadza się. Tą drogę można przejechać na wiele sposobów, w sensie charakterystyki samej jazdy. Można jechać spokojnie, trzymać się blisko ściany i nie narażając siebie zbyt mocno na utratę zdrowia czy życia ją pokonać, ale można pojechać w sposób bardziej agresywny. Ja też chciałem mieć frajdę z przejazdu tą drogą i nie chciałem jej po prostu tylko pokonać. Rower to jest przyrząd, na którym spędzam dużo czasu na co dzień i mam troszkę wyższe umiejętności niż przeciętny obywatel, więc starałem się wykorzystać to miejsce do tego, żeby poczuć się fajnie, ale oczywiście granica, która oznacza żyć albo nie żyć, byłem daleko od tego, żeby się choćby do niej zbliżyć. Miejsce też klimatyczne. Bo tak jak wspomniałeś, i wodospady, które przelatują nam nad głową i spadają w przepaść, a my pod tym wodospadem przejeżdżamy rowerem, i warunki atmosferyczne, sama charakterystyka drogi, która jest po prostu zlepkiem zbitych kamieni często, żwiru, piachu, momentami kawałków asfaltu, działa na wyobraźnię, ale też działa na to, żeby być czujnym.
Rzeczywiście podczas zjazdów z tej drogi temperatura zmienia się z mroźnej na upalną, dlatego należy się odpowiednio ubrać?
Tak, przed wyjazdem mieliśmy informację, żeby się odpowiednio ubrać, bo na początku będzie inna temperatura niż na końcu i rzeczywiście każdy dostawał takie uniformy rowerowe z ochraniaczami, natomiast w trakcie jazdy wiele osób się zatrzymywało, ściągało w te warstwy pod spodem, bo robiło się ciepło. Na początku było zdecydowanie i chłodniej, i bardziej wilgotno niż na końcu.
A ze względu na te fatalne warunki jazdy, no władze próbują coś zmienić, podejmują środki ostrożności, podczas gdy w pozostałej części Boliwii jeździ się po prawej stronie, tutaj pojazdy poruszają się po lewej, kierowca z lewej strony ma lepszy widok na krawędź drogi, ponadto zjeżdżające pojazdy nigdy nie mają prawa pierwszeństwa i muszą poruszać się do zewnętrznej krawędzi drogi, ale tak jak mówiliśmy, to i tak nie zmienia faktu, że te statystyki są dramatyczne, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, bo co roku ginie te kilkaset osób.
Myślę, że jakby władze boliwijskie, jakby władzom zależało na tym, żeby ludzie przestali tam ginąć, to by po prostu zamknęli tą drogę, albo by ją naprawili. A mam wrażenie, że jest to atrakcja turystyczna, ale to, że tam giną ludzie, to ogólnie władzy nie przeszkadza. Wbrew logice tego, co mamy w krajach cywilizowanej Europy, ale będąc tam, na pewno dla mnie dużą atrakcją było przeżyć to, zobaczyć. Może dla kogoś to jest ryzykowna atrakcja, może nie. Ja uznałem, że jeśli tak lubię jeździć na rowerze, jest to dostępne, to warto, będąc ostrożnym, z tego skorzystać.
Kolejne ciekawe miejsce w Boliwii, które teraz odwiedzimy, to stolica i to, co na wstępie podkreślałeś, pomimo że konstytucyjną stolicą Boliwii jest Sucre, to La Paz od 1899 roku pełni w praktyce rolę stolicy, bo mieści się tutaj siedziba prezydenta, rządu, parlamentu. Jest to najliczniejsze miasto Boliwii i najwyżej położona stolica na świecie, która jednak nie jest wcale miejscem łatwym do życia. Znaczna jej część leży na wysokości powyżej 4000 metrów, a mieszkańcy każdego dnia muszą pokonywać strome, kręte i wąskie uliczki.
Tak, życie w La Paz i poruszanie się po tym mieście jest bardzo trudne. Miasto jest przytłaczające. Taka opinia moja, ale też moich znajomych, z którymi tam byłem, to cisnęło się to słowo na usta. Na pewno charakterystyczne to położenie w takim dole, natomiast tylko część miasta jest położona w dole, bo część miasta jest na wzgórzu. Przemieszczanie się do góry, do dołu, na pewno rowerzyści mają tam ciężko. Samo pokonywanie tego miasta na piechotę to też jest niezły trening. Natomiast alternatywą jest kolejka linowa Teleferico, którą ja przejechałem wszystkimi liniami, kupiłem sobie bilet na 10 przejazdów i w ramach tego pokonałem całe miasto dookoła tą kolejką, która jest naprawdę na niesamowitym poziomie i jest takim kontrastem dla tego, co widzimy pod sobą na dole. Do tego smog, do tego trudne zapachy, które dochodzą do nas z ulic, do tego gwar i ruch uliczny, który nie jest usystematyzowany i panuje w nim trochę inny klimat niż w Europie. Dużo powietrza zatrutnego spalinami. Na pewno miejsce nietypowe, ciekawe, ale do życia myślę, że trudne.
Rzeczywiście ze względu na tą dużą wysokość, ta zawartość tlenu w powietrzu jest znacznie niższa, co jest sporym wyzwaniem dla odwiedzających turystów. Ale znalazłem taką ciekawostkę, że ma to swoje plusy, bo dzięki temu niskiemu stężeniu tlenu ewentualne pożary, które mogą się pojawić, gasną niemal tak szybko, jak wybuchają. Dlatego La Paz jest miejscem o wyjątkowo niskim ryzyku pożarów.
Zgadza się. To właśnie tą ciekawostkę, będąc na miejscu, poznaliśmy. I no, niespotykane miejsce, niespotykane zjawisko. Natomiast same przemieszczanie się po mieście na piechotę jest wyzwaniem dla układu oddechowego i można szybko złapać zadyszkę, nie wynikającą z braku formy, tylko z tego, że mamy do czynienia z po prostu ze stężeniem, innym stężeniem tlenu w powietrzu i warto było być na to przygotowanym, planując jakieś pierwsze wycieczki, ale też odpowiednio się ubierając, żeby nie złapać zadyszki zbyt szybko i żeby podróżowanie nie skończyło się jednym wielkim przystankiem.
No to kiedy już zabraknie nam tchu podczas zwiedzania La Paz, będziemy sobie chcieli pozwolić na drobny odpoczynek. Jakie miejsca warto zobaczyć? Co byś polecał?
Na pewno miejscem charakterystycznym dla La Paz to jest Targ Czarownic. Jest to taka uliczka, deptak, wyłączony z ruchu ulicznego. Głównie są tam osoby, które spacerują. Znajdują się tam kolorowe parasolki, wiele kolorów jest nad głowami ludzi spacerującymi tym miejscem. Jest tam dużo sklepików, można kupić dużo nietypowych różnych przedmiotów, substancji w kontekście mikstur. Ja tam kupiłem pamiątkę w postaci poduszki w kształcie lamy, która była dla mnie pomocą przy podróżach.
Pewnie jakieś amulety, rękodzieła produkowane tak przez lokalnych rzemieślników.
Tak jest. Jest tam pełen miks tego, co Boliwia i lokalni artyści wykonują, są w stanie zachęcić do zakupu dla przybyszów z całego świata, więc ten Targ Czarownic jest takim miejscem.
Mistyczny, a skoro o duchach mowa, to też polecasz przespacerować się po jednej z najstarszych, najlepiej zachowanych ulic w tym mieście, Calle Jaén.
Tak, tak.
Udało. Można poczuć tego historycznego ducha Boliwii.
Tak, udałem się tam samemu, bez znajomych, bo miałem to w planie. Plan wycieczki był taki, że mamy czas wolny, więc ja się tam udałem. Tak, jest charakterystyka. Ja byłem tam wieczorową porą, więc praktycznie nie było tam ludzi, turystów. Jest klimat, jest to miejsce w nietypowych kolorach i te uliczki są wykonane z niezwykłą starannością.
Co jeszcze warto zobaczyć?
No, moim nałogiem jest odwiedzanie stadionów i meczów piłkarskich, więc słynny na cały świat stadion, na którym przez wiele lat grała reprezentacja Boliwii i gra do dziś, czyli Hernando Silas, położony stadion na wysokości 3637 metrów nad poziomem morza.
Najwyżej położony stadion piłkarski na świecie.
I tak, i nie. Dlaczego nie? Bo zaraz o tym powiem. I miejsce też zawodów lekkoatletycznych ze względu na styl stadionu olimpijski. I to tam Argentyna, Brazylia i inne kraje rozgrywając tak na tak dużej wysokości światowe gwiazdy przegrywały z Boliwią, bo atutem Boliwii nie było...
Umiejętności czysto tak. Piłkarskie.
Tak, tylko zaskoczenie...
Tylko ta aklimatyzacja.
Tak, po prostu powietrze, które sprzyjało gospodarzom. Więc udało mi się na ten stadion wejść dwukrotnie. Raz podczas zwiedzania miasta akurat była uchylona furtka do wejścia. Trenowała jakaś grupa młodych lekkoatletów, więc nie mogłem nie skorzystać. To było jak zaproszenie. A potem udałem się na mecz miejscowego Bolivaru, Liga Boliwijska, i liderujący w tabeli Bolivar grał z zespołem z dołu tabeli Royal Pari. I specjalnie, żeby być na tym meczu, przełożyłem swoją podróż autokarem już w stronę Peru i grupa udała się wcześniej. Ja zostałem jeszcze na jeden dzień w La Paz po to, żeby zobaczyć mecz. Natomiast wracając do stadionu, w La Paz mieści się jeszcze jeden stadion, na którym mecze rozgrywa reprezentacja, w dzielnicy El Alto. I stadium El Alto jest położony na jeszcze większej wysokości, 4150 metrów nad poziomem morza, i jest to stadion, na którym mecze rozgrywała reprezentacja Boliwii i rozgrywa, myślę, że do dziś. Stadion typowo piłkarski, nowszy obiekt i bliżej zbliżony do tego, co znamy w Europie, więc ponad 4000 metrów na takiej wysokości rozgrywki piłkarskie tam się odbywają.
Jak wypada Boliwia w porównaniu do trzech poprzednich krajów, o których mówiliśmy?
Na pewno jest to najbiedniejszy kraj. To widać gołym okiem. Ludzie żyją tam na niższym standardzie niż w tych pozostałych krajach. Widać to przytłoczenie, ten smutek na twarzy ludzi częściej się pojawia. Wydaje mi się, że to wynika trochę z jakości życia, ale też z ich trudnej sytuacji, ale też z tych trudnych warunków do życia, czyli wysokiego położenia. Mówię tu głównie o La Paz, tego smogu, tych takich brudnych ulic, pełno kabli nad głowami, troszkę w stylu Bangkoku. Miasto, które jest niepoukładane organizacyjnie.
Natomiast... Brud, smród i ubóstwo, kolokwialnie mówiąc?
Na pewno są miasta, gdzie jest gorzej, gdzie jest bardziej brudno, gdzie jest więcej smrodu i więcej ubóstwa. Ale tak, z tego, co widziałem w Ameryce Południowej, La Paz było miejscem, moim zdaniem, jeśli chodzi o miasta, gdzie żyje się najtrudniej.
A aspekt bezpieczeństwa?
Aspekt bezpieczeństwa, nie było sytuacji, w których czułem się zagrożony, tak jak w Limie, gdzie ktoś chciał mnie po prostu okraść. Natomiast unikałem tego, żeby podróżować w nocy. Uber jest bardzo tani. Niesamowicie tani jest Uber i jadąc późną porą przez pół miasta za śmieszne pieniądze, bardzo tani, bardzo tani jest transport tam w tej aplikacji, no to nie mamy do czynienia z zagrożeniem, a ta aplikacja też nam daje, nie chcę tutaj być jakimś słupem reklamowym, ale w takich miejscach polecam Ubera, bo daje nam komfort. Wiemy, ile wydamy za transport. Nie jakaś próba oszustwa po prostu przez firmę może być zblokowana.
Coś zjemy, żeby nie kończyć z pustym żołądkiem?
Oczywiście dania z grilla. Pamiętam, że byliśmy w jednej restauracji dwa razy, zlokalizowanej przy Targu Czarownic w La Paz. A co tam jedliśmy? Ciężko mi będzie przypomnieć.
Czyli nie było jakiejś charakterystycznej potrawy dla Boliwii?
Myślę, że jest, ale nie utkwiła mi w głowie ze względu na to, że moja strona kulinarna nie jest moją wizytówką.
No i kwestia lotów. Jak najlepiej dostać się do Boliwii? Najkorzystniej.
Tak naprawdę wyjazd do Boliwii był połączony z wyjazdem do Peru, ale jeszcze opowiadając o Boliwii, jest jedno miejsce, które wydaje mi się, że to jest najpiękniejsze miejsce, w jakim byłem w życiu. Chodzi mi o Salar de Uyuni, czyli największe złoże soli na świecie, pustynia solna, na której spędziłem cały dzień i gorąco polecam. Będąc w Boliwii, nie odwiedzając tego miejsca, naprawdę dużo, dużo tracimy. Podróżowaliśmy tam samochodem z przewodnikiem, który opowiadał nam ciekawostki tego miejsca. Salar de Uyuni jest położone przy mieście Uyuni, bardziej na południe kraju. I widoki, które zapierają dech w piersiach. W miejscach, gdzie jest woda, mamy tak naprawdę lustrzane odbicie nieba. Niesamowicie to wygląda, można zerknąć na różnych portalach społecznościowych. To miejsce robi dużo większe wrażenie na żywo niż w internecie. No, ten dzień, który tam spędziłem, to do końca życia zapamiętam.
Paweł, blisko 90 minut za nami. Jesteśmy już w dodatkowym czasie gry, więc pora na podsumowanie. Argentyna, Chile, Peru czy Boliwia? Jednym zdaniem. Wiem, że ciężki orzech do zgryzienia, ale które miejsce w tej hierarchii i turystyczno, i piłkarskiej będzie na podium, na tym najwyższym stopniu podium?
Myślę, że Peru z Argentyną na jednym miejscu. Nie jestem w stanie tego skategoryzować. Dlaczego? Argentyna i futbol argentyński i to, co tam przeżyłem na żywo w wydarzeniach sportowych, zostanie ze mną do końca. Natomiast Peru, krajobrazy, kuchnia, góry, miasta, ludzie... Nie mogę tego skategoryzować niżej, także Argentyna z Peru, top.
No to teraz do kolekcji brakuje Brazylii, czyli ojczyzny futbolu dla wielu.
Myślę, że kwestia czasu. I futbol brazylijski na pewno będzie zawarty w plan wycieczki. Rio de Janeiro, São Paulo, miejsca legendarne.
Copacabana.
Tak jest. Jeden z cudów świata do zrobienia w przyszłości.
Paweł Wolfinger był gościem 99. odcinka podcastu Jak nie zwiedzać świata. Opowiadał o pasji do podróży i do futbolu w Ameryce Południowej. Bardzo ci dziękuję za wizytę.
Ja również serdecznie dziękuję. Jestem stałym słuchaczem podcastu.
Bardzo mi miło.
Mi również bardzo miło tu gościć i polecam swoim znajomym, bo można się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy od osób, które widziały dużo więcej ode mnie i są inspiracją do kolejnych wyjazdów.
Na wszystkie odcinki dotychczasowe możecie posłuchać tradycyjnie na Spotify i na YouTube. Zapraszam oczywiście do lajkowania i subskrybowania tych kanałów, także do odwiedzin facebookowej strony Jak nie zwiedzać świata, gdzie Paweł udostępni nam piękne zdjęcia z Ameryki Południowej. Wszystkiego dobrego, 99. odcinek za nami, przed nami. Już wkrótce otwieramy szampany setny. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.